Poranna rozmowa Radia Centrum. Zaprasza Filip Karman.
Dzień dobry, dr Jakub Olchowski, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Kłaniam się.
Dzień dobry.
Panie doktorze, czy era Aleksandra Łukaszenki na Białorusi powoli się kończy, czy przeciwnie, zaczyna się i to na dobre?
O, zapewne powoli się kończy, tylko problem tkwi w tym, że nie wiemy, co będzie potem.
No ale właśnie, bo na Białorusi obserwujemy masowe demonstracje już od kilku dni, 5-6 po wyborach. No i widzimy ogromną determinację społeczeństwa i to nie tylko cywili, ale też służb mundurowych, pracowników służby zdrowia. Po co oni walczą? Czego chcą?
No tu jeszcze należałoby dorzucić kilka innych kategorii, bo na przykład pracowników przeróżnych zakładów pracy, a to jest o tyle ważne, że na Białorusi większość przedsiębiorstw jest państwowa, więc jeśli oni zaczną strajkować, to będzie dopiero cios we władzę. Ale tu należałoby jakby nieco doprecyzować jedną rzecz. To nie jest do końca tak, że te protesty, one się nagle znienacka zaczęły.
Ale się nasiliły.
No zdecydowanie się nasiliły, ale pamiętajmy, że no właśnie, no niestety ani u nas w Polsce, ani na Zachodzie ogólnie niespecjalnie kogokolwiek to interesowało i to zainteresowanie się zaczęło dopiero po wyborach. Te protesty, te masowe demonstracje, one trwały już od miesięcy w czasie kampanii wyborczej, o ile to można nazwać w ogóle kampanią wyborczą. Ludzie go mają po prostu dość.
No dobrze, ale mówi pan o wyborach i o wyborach porozmawiamy. Łukaszenko dostał 80%, tak się mówi, że to są okolice 80%. No i czy możemy powiedzieć z całą pewnością, że te wybory były uczciwe?
Z całą pewnością to możemy powiedzieć, że nie były uczciwe. Z kilku różnych powodów. Po pierwsze, nie przypominam sobie jakichś wyborów, zwłaszcza prezydenckich na Białorusi w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, które byłyby uczciwe. To raz. Po drugie, zastanówmy się chwilę. Wyobraźmy sobie wybory prezydenckie w dowolnym państwie, w państwie demokratycznym, w których od razu w pierwszej turze kandydat dostaje 80% głosów. To jest cud. Taki cud się wydarzył ostatnio na Ukrainie, w zeszłym roku, kiedy Wołodymyr Zełenski wygrał wybory właśnie w takim stylu. Ale przypomnijmy sobie, Wołodymyr Zełenski miał, on się cieszył autentyczną wtedy. No teraz trochę to inaczej wygląda, ale on się wtedy cieszył autentycznie ogromnym zaufaniem społecznym. On był ogromnie popularny i akurat w jego przypadku to był fenomen, ale to się zdarzyło. Natomiast w przypadku kogoś, przeciwko komu od miesięcy protestują tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi, kto zawsze fałszował wybory i komu ostatni niezależny sondaż, zanim ich zabroniono, dawał bodajże 3% poparcia, jeśli ten ktoś otrzymuje w wyborach prezydenckich 80%, No to żarty są.
No ale na przykład komentatorzy agencji Reutera mówią, że Łukaszenka przesadził, że sobie te 80% narysował.
Oczywiście.
Takie sformułowanie pada.
Oczywiście, że sobie narysował. Gdyby nie byli tak bezczelni i gdyby, powiedzmy, to było 51-52%, to może aż tak bardzo ludzi by to nie rozsierdziło i nie wyprowadziło na ulicę. Znaczy, zapewne też, ale może nie aż w takim stopniu. Natomiast te 80% to rzeczywiście jest dość absurdalne i groteskowe.
Swietłana Cichanouska, czyli główna rywalka, no i lokomotywa opozycji, domaga się ponownego liczenia głosów. Patrząc z perspektywy czasu, uważa pan, że to w ogóle możliwe?
Nie, oczywiście, że nie. Znaczy to też widać po reakcjach prezydenta Łukaszenki i w ogóle po reakcjach władz na to, co się w tej chwili dzieje. No a zresztą pani Cichanouska już nie przebywa na Białorusi, ponieważ została zmuszona do wyjazdu.
Ale ona mówi, że ona sama wyjechała.
Tak. No trudno mówić co innego, kiedy mąż siedzi w więzieniu i mogą mu zrobić wypadek.
No dobrze, panie doktorze, a co w takim razie by się stało, gdyby głosy były liczone uczciwie? Łukaszenka byłby prezydentem, czy w ogóle nie ma o tym mowy?
Znaczy, no tego nie możemy wiedzieć na pewno, ale należy z ogromną dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że to Cichanouska wygrała te wybory.
wygrałaby ona, a nie żaden inny kandydat, tak?
Tak.
Bo opozycyjnych kandydatów było dwoje, troje.
Ale to byli to tacy sparring partnerzy, powiedzmy, dla Łukaszenki, tak żeby, tak jak bywało już wcześniej. A wcześniej już też tak bywało, bo to właściwie te wybory były w pewnym sensie podobne do wszystkich poprzednich, czyli w każdym wypadku kandydatów, którzy ewentualnie mogliby w jakikolwiek sposób zagrozić, to się albo aresztowało, albo z różnych powodów formalnych odmawiało im rejestracji ich kandydatur, a zostawali tylko tacy dekoracyjni. Tacy, żeby można było pokazać OBWE i Zachodowi, że o, patrzcie, tutaj mamy wybory, są kontrkandydaci i tak dalej. A to była dekoracja. I tak samo w tym wypadku ci pozostali kandydaci, to właściwie była dekoracja.
No ale to, co różni te wybory od poprzednich, to są właśnie te protesty, które są no, na masową skalę organizowane. No i tak się zastanawiam, dlaczego Łukaszenka za te protesty i manifestacje obwinia Polskę jako kraj. Polskę, Wielką Brytanię, ale Polskę przede wszystkim.
Bo znaczy to też nie jest nic nowego, bo zawsze obwinia Polskę, zawsze obwinia Litwę i ogólnie rzecz biorąc Zachód. A co jest w tym akurat tym razem, co jest nowego, to, że obwinia również Rosję, ale to też wynika z plotu różnych uwarunkowań i z tego, że w tej chwili relacje białorusko-rosyjskie są najgorsze no właściwie od lat 90.
A co się stanie, jeżeli te protesty będą kontynuowane, jeżeli nie uda się znaleźć dialogu, porozumienia między protestującymi a władzą, czyli Łukaszenką?
Znaczy, zapewne się nie uda znaleźć takiego porozumienia, ponieważ Łukaszenka doskonale wie, że jeśli odda władzę, to będzie jego koniec i pewnie skończy tak jak inni smutni dyktatorzy, czyli gdzieś tam
w Rosji
na wygnaniu w jakiejś daczy, tak jak Janukowycz na przykład, a oczywiście na to nie ma ochoty, więc nie sądzę, żeby jakikolwiek dialog nastąpił. Te protesty zapewne wygasną z czasem, zwłaszcza jeśli będą nadal władze no tak brutalnie postępowały wobec protestujących. One wygasną, ale już się nie zmieni, znaczy nie wróci już status quo taki, nie będzie już takiej sytuacji na Białorusi, jaka była przed tymi wyborami i przed tą kampanią wyborczą.
Czyli nastroje społeczne będą już takie bardziej demokratyczne, tak możemy to nazwać?
Znaczy, nie wiem, czy w ten sposób powinniśmy...
Czy wolnościowe?
Tak, raczej tak. Znaczy, na pewno w społeczeństwie białoruskim dokonała się taka zmiana jakościowa. To jest rzeczywiście... Te wybory, można powiedzieć, pozornie one wyglądają tak jak wszystkie poprzednie, ale tak naprawdę to są jednak zupełnie inne niż poprzednie, dlatego że właśnie dokonała się zmiana w społeczeństwie. Ludzie już mają tego dość i społeczeństwo białoruskie raczej jest, to są dość spokojni ludzie i oni się raczej bierni, jeśli chodzi o aktywność polityczną i społeczną. I to się zmieniło.
No bo właśnie była taka opinia, że Białorusini to jest naród, którym zamordyzm pasuje. Takie opinie się często pojawiały, oni byli bardziej zamknięci niż Ukraińcy chociażby. To wielu publicystów zwracało na to uwagę, ale rozumiem, że po tym, co pan powiedział, te nastroje i ten stosunek do władzy się zmienił, tak?
Tak, na pewno, ale to też nie jest tak, że on się zmienił nagle, prawda? W noc powyborczą z 9 na 10 sierpnia. Znaczy, trochę w tym racji jest, że w tym tej skłonności do przyjmowania zamordyzmu, ale też nie przesadzajmy. To jest to samo się mówiło o Ukraińcach, to samo się nadal mówi o Rosjanach, a to wcale do końca tak nie jest. Oczywiście to jest kwestia pewnego dziedzictwa mentalnego jeszcze epoki Związku Radzieckiego. To jest ten homo sovieticus i takie przyzwolenie na to, że no jak władza robi, to znaczy, że robi, bo ma prawo do tego, bo jest władzą. Ale dzisiejsze społeczeństwo białoruskie to jest inne społeczeństwo niż jeszcze było 10 lat temu, czy było 25 lat temu. To są ludzie, którzy jeżdżą po świecie, którzy widzą, którzy mają dostęp do informacji.
Oni wiedzą, no już teraz nie mają, bo internet im wyłączyli.
Włączają ten internet, ale to jest jakby inna kwestia.
Ale rozumiem, że chodzi panu o to, że ludzie zasmakowali innej kultury, kultury Zachodu, tak? Białorusini. No,
w pewnym sensie. Oczywiście też jest, to też jest jakby duże uogólnienie, dlatego że przecież spośród 10 milionów obywateli Białorusi, no nie wszyscy gdzieś tam jeżdżą na Zachód. Ale wystarczy, że przyjedzie część. U nas jest mnóstwo, u nas jest około 100, w Polsce jest około 100 tysięcy ludzi, obywateli Białorusi.
No dobrze, to prawda. Ale wróćmy jeszcze do samej prezydentury, no bo nie uciekniemy od tego, że prezydent Łukaszenka prezydentem zostanie, bo reelekcja no pewnie będzie skuteczna. No i teraz pojawia się pytanie, jaka ta prezydentura będzie? Czy to będzie klepanie po plecach Władimira Putina, czy jednak puszczanie oczka do Unii Europejskiej?
O, na to już chyba za późno. Łukaszenka przez... Czy jednym z powodów, dla których Łukaszenka się utrzymał przy władzy przez tyle lat, było właśnie to, że on lawirował. Lawirował między Zachodem a Rosją. Uśmiechał się do Zachodu, uśmiechał się do Rosji i całkiem nieźle mu to szło, natomiast w tej chwili no niestety znalazł się między młotem a kowadłem, bo Zachód już go raczej nie będzie traktował jako partnera po tym, w jaki sposób zostały te wybory przeprowadzone, sfałszowane i w jaki sposób są ci protestujący teraz traktowani. Już raczej na Zachodzie nikt nie będzie chciał z nim rozmawiać, więc tu ma, no to już przegrał. Natomiast z Rosją też jego relacje, jego, czyli Aleksandra Łukaszenki, są coraz gorsze, także z wielu różnych powodów i teraz nie ma wyjścia. Praktycznie Łukaszenka, jeżeli chce się utrzymać przy władzy, będzie się musiał dogadać z Kremlem, a oczywiście będzie się musiał dogadać z Kremlem na warunkach Kremla.
No właśnie, i tu też mam pytanie o relacje Łukaszenki z Putinem. Relacje to może nie najlepsze słowo. Zastanawiam się, jaki jest ich wzajemny stosunek. Kto się od kogo uczy, kto czerpie wartości, może wizję robienia polityki?
Nie, oni są podobni. Tutaj ja bym raczej w ten sposób tego nie formułował, że któryś się uczy od któregoś, dlatego że oni są z podobnego pokolenia. Oni gdzieś tam mają w głowach jeszcze tę mentalność radziecką czy postradziecką. Mają podobny sposób myślenia o władzy, o państwie, podobną wizję świata. Więc raczej tu żaden się od żadnego nie uczy, natomiast z pewnością, biorąc także pod uwagę potencjał jednego i drugiego państwa, no Władimir Putin jest znacznie lepszym graczem i ma znacznie więcej możliwości.
Bardzo dziękuję, dr Jakub Olchowski, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie.
Dziękuję.
Ja również dziękuję i zapraszam na poranną rozmowę w poniedziałek. Igor Skrzypek poprowadzi. Dziękuję i do usłyszenia.